Witam braterstwo na tej naszej części oficjalnej, gdzie będziemy mieli rozwagę, rozważymy sobie dwa tematy. Dwa w dwóch wykładach, ale temat biblijny będzie przechodził jeden z drugi, ponieważ większość braterstwa wie, że ostatnio rozpoczęliśmy rozważania nad objawieniem 21:8, tam gdzie są wymienione cechy członków, który śmierci. No i przy każdej okazji ja do tego tematu powracam i go kontynuuję. Do tej pory omówiliśmy dwie pierwsze cechy, które tutaj są wymienione. Przypomnę najpierw ten werset, objawienie 21:8. Warto przypomnieć, że 21:8 to jest werset, który następuje po pierwszych 7 wersetach 21 rozdziału objawienia, gdzie są opisane warunki życia wiecznego w królestwie, już po małym okresie. To tak zwane królestwo, w którym nie będzie końca. Zatem nie będzie końca życia człowieka. Każdy, kto się znajdzie w tym królestwie, też nie będzie miał końca. To jest rzecz, która jest niebywała w boskim planie, że coś takiego przewidział. Że chociaż nie mamy nieśmiertelności, to praktycznie, jeżeli spełnimy warunki testu w małym okresie i rozwiniemy charakter podobny do boskiego charakteru, to chociaż w teorii nie będziemy nieśmiertelni, ale praktycznie będzie to samo. Bo jeżeli będziemy mieli życie wieczne, któremu nic nie zagrozi, bo po próbie nic nie zagrozi już, no to rozważanie, czy jestem teraz nieśmiertelny, czy jestem śmiertelny, jest tylko rozważaniem teoretycznym, akademickim. Bo jeżeli pomimo mojej śmiertelności i tak będę żył wiecznie, no to mogę być śmiertelny, prawda? Z definicji i z teorii. Więc pierwsze 7 wersetów tego rozdziału 21 opisuje nowe ziemię, nowe niebo i nową ziemię, jaka powstanie i te wspaniałości tego okresu. Wystarczy tylko przypomnieć werset 4 z tego 21 rozdziału. Otrzę wszelką zem z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy z obecnego złego życia przeminęły. I oto wszystko nowym czynię. No i potem dochodzimy do wersetu 8. I jak te pierwsze 7 właśnie pokazywały te wspaniałości królestwa, to nagle werset 8, tak dla kontrastu, mówi: udziałem zaś, prawda, czyli jest to kontrast, natomiast, ale, udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. I my do tej pory omówiliśmy sobie dwie pierwsze cechy. Wystarczy oczywiście mieć jedną z tych 8 cech, to mamy 8 cech wymienionych, negatywnych cech, i każdy, kto jest bojaźliwy lub niewierzący, no i skalany, dzisiaj zaczniemy nasze rozważania o tych skalanych, nie będzie miał udziału w tym wiecznym życiu w królestwie. Dla przypomnienia, bo może nie wszyscy słyszeli te dwie pierwsze cechy, bojaźliwi to ci, którzy boją się postępować zgodnie z nakazami miłości. Czy to miłości obowiązkowej, czy miłości bezinteresowne, zależnie która kogo obowiązuje. Boją się postępować z nakazami miłości, obowiązkowej bądź bezinteresownej, ponieważ bywa tak często, że postępowanie zgodnie z wymogami miłości, czy to obowiązkowej, czy bezinteresownej, może nas narazić na pewne straty. To taki wystarczy przykład codziennego życia wziąć. Ktoś jest świadkiem wypadku, przestępstwa, kradzieży, napadu na ulicy i widział, to jest świadkiem. No i co? Skoro widział, że jest świadkiem, no to powinien powiedzieć prawdę, to co widział. Pomoże w ten sposób ofierze, która została napadnięta, pomoże w ujęciu sprawcy, no i generalnie większość ludzi powie, co widziało. Ale gdyby ktoś bał się, bo ten, kogo on widział, to jest jakaś gruba ryba gdzieś tam, prawda? Ktoś, kto może mu zaszkodzić. I to często mamy, że się dochodzimy. I świadkowie potem zmieniają swoje zeznania. Bo się boją, że jak powiedzą prawdę, co widzieli lub co słyszeli, no to poniosą być może jakieś z tego konsekwencje. Jest taki ludzki strach. No i to możemy zrozumieć w obecnym człowieku. Obecny człowiek jest, no, większość ludzi tego świata to nie są ludzie oddani Bogu, nie żyją dla prawdy i sprawiedliwości. Cenią prawdę i sprawiedliwość, gdy nic nie mają do stracenia, ale gdyby coś mieli stracić, to potrafią tą prawdą i sprawiedliwością manipulować, iść na kompromis, przemilczeć, przeinaczyć, złagodzić, no tak, żeby efekt ogólny. I nie patrzą wtedy, ale to jest niezgodne z prawdą, ale to jest niezgodne ze sprawiedliwością. Wtedy, kiedy mają coś do stracenia, to nie jest dla nich ważne. Wolą coś zmienić w swoich zeznaniach, udać, że czegoś nie widzieli, a to nie moja sprawa i tak dalej. I z boskiego punktu widzenia nie jest to charakter, który nadaje się do wiecznego życia. No i chyba rozumiemy, że to nawet w dzisiejszym świecie upadły grzeszny człowiek takich ludzi nie ceni, prawda? Generalnie. I co, to on widział i tak prawda? I zeznawał przeciwko prawdzie i faktom, no tak, no bo wiesz, to użyje takie małe miasteczko, a w tym małym miasteczku to tylko jest sędzia, prokurator i lekarz i oni tam może trząsą wszystkim, no i naraz się takiemu. On widział, co ten, albo słyszał, co ten lekarz powiedział do pacjenta, prawda, i może jest winny na przykład śmierci nawet pacjenta, ale nie będzie zeznawał przeciwko lekarzowi, bo sędzia i prokurator i lekarz, to ta trójka, która to rządzi, on już nie będzie miał potem tu życia. A dziecko Boże powinno nawet wtedy powiedzieć prawdę, tu w obecnym życiu już. Dlatego ci bojaźliwi, którzy boją się postępować zgodnie z nakazami miłości, czy obowiązkowej, czy sprawiedliwej, czy bezinteresownej, nie nadają się do Królestwa Wiecznego, bo Bóg nie chce takich mieć w Królestwie. Kolejny taki przykład to biblijne przykłady, czy też apostoła Piotra, czy też apostołów innych, którzy w chwili aresztowania naszego Pana, co zrobiła większość apostołów w chwili aresztowania naszego Pana? Rozpieszczyli się, to takie dyplomatyczne, prawda? Uciekli po prostu. Tak? Rozpieszczyli się, to tak może nie wiedzieli, gdzie są i pobiegli w różne strony, biedaczki. Oni doskonale wiedzieli. Jakoś nie biegli w to miejsce, gdzie Jezus był aresztowany. Prawda? Tylko, żeby ich nie... No Piotr był odważny na tyle, że jeszcze tam szedł, no ale gdy stanął już wprost na wprost, prawda, zeznaniem kobiety, która go rozpoznała, no to nie miał odwagi już potwierdzić. Miał odwagę jeszcze przyjść za naszym Panem, jeszcze go ciągnęło. Ale pewnie dlatego, że nie zdało sobie sprawy, że ktoś go wskaże palcem, jako naśladowcę, on się znał, pójdzie, popatrzy, no bo no, kochał naszego Pana. Chciał zobaczyć, gdzie go wiodą, co się z nim stanie, jak będą go traktować. Więc znowu ktoś taki w Królestwie nie może być, bo w życiu wiecznym prawda i sprawiedliwość mają stać na świeczniku. I wszyscy, którzy są tam być, muszą prawdę i sprawiedliwość stawiać na świeczniku. Żeby co mieli stracić, to prawda, sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu. I omówiliśmy także niewierzących, drugą grupę. Też tutaj podkreślaliśmy, że ci niewierzący to nie są ateiści, bo w wieku tysiąclecia, a szczególnie przy jego końcu, bo mówimy tutaj o końcu, o okresie sądów, w małym okresie, przy jego końcu nie będzie, nawet w wieku tysiąclecia nie będzie ateistów, a tym bardziej nie będzie ich przy końcu wieku tysiąclecia. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że wszelkie kolano się ugnie, wszelki język wyzna. Poza tym wiemy, że będzie zmartwychwstanie, wszyscy ludzie wstaną, nawet ci szczęśliwcy, którzy przeżyją do Królestwa, prawda, i nie umrą wcale, to zobaczą, jak ich bliscy, których pochowali, wstają, prawda? Więc zmartwychwstanie będzie cudem, który dotknie każdego. Większość ludzi, zdecydowana większość ludzi osobiście dotknie, bo zmarli i wstaną sami, a malutki tam procent ludzi, którzy będzie żył w chwili wprowadzenia nowego przymierza i nie będzie musiał już umierać, bo się Królestwo rozpocznie, bo z tego Bóg nie będzie do grobu wprowadzał. O dzisiaj jest Królestwo, nowe przymierze działa, no ale jeszcze tyle ludzi za życia weszło, to niech umierają. Już pod nowym przymierzem umierają, jeszcze śmiercią atomową. Pod nowym przymierzem już tylko będzie śmierć w 100 latach dla tych, którzy będą oporni i nie będą chcieli poddać się warunkom tego nowego przymierza. Więc nie chodzi o niewierzących ateistycznie. Zatem pytanie, jacy niewierzący tutaj są wymienieni? O jakich niewierzących tutaj chodzi, którzy też na życie wieczne nie zasługują? Są to takie osoby, które nie wierzą w jakiś chociaż jeden aspekt boskiego planu zbawienia. Mają swoją własną, prywatną wizję. Coś do boskiego planu zbawienia dodają albo coś ujmują. Kilka przykładów. Powszechnie chrześcijaństwo choruje na to, że zbawienie jest w tym jednym prawdziwym kościele. Kiedyś Kościół katolicki na siebie wskazywał, że jest tym prawdziwym. Teraz Towarzystwo Świadków Jehowy wskazuje, że to oni są tym prawdziwym i trzeba być w tej organizacji, w tej arce tak zwanej, jak oni nazywają, żeby być zbawionym. Czy to jest prawda? Czy to jest boski plan zbawienia? No wiemy, że nie. Czyli każda osoba, która z przekonaniem takie coś głosi, sprzeciwia się, jest niewierząca, bo nie wierzy całości boskiego planu zbawienia. Co z tego, że ona wierzy w Boga? Co z tego, że ona wierzy w Jezusa i w okup? Co z tego, że ona wierzy nawet w wiele elementów innych boskiego planu? Ale w jakimś jednym elemencie chociażby nie. Gdybym ja coś mówił komuś i ktoś mówi, a pół tego, co mówisz, to jest to prawda, a pół tego, co mówisz, to nieprawda. To ja powiemy, że on mi wierzy, czy on mi nie wierzy, taki ktoś? No nie wierzy. A ktoś powie, że nie wierzy w nic, co ja mówię. No to też nie wierzy. Ale a jak ktoś powie, wierzę w 90% tego, co mówisz, ale w 10% tego, co mówisz, to nie wierzę. No to wierzy mi? No nie wierzy. No. Co z tego, że w większości rzeczy wierzę? No wie, to mogę przyjąć, ale to już w ogóle to mówisz, Andrzej, to nie jest tak. No to w sumie sumarno mówię, no nie wie, ten człowiek mi nie wierzy. I tak samo jest u Boga. Jeżeli Bóg stworzył człowieka, odkupił w Jezusie tego człowieka, cały plan zbawienia realizuje i przedstawił go w Biblii, jest on wyraźnie podany. I jest wspaniały, bo obejmuje wszystkich ludzi. Nikt nie jest wykluczony. Bo to jest właśnie piękne w boskim planie. Bóg nikogo nie wyklucza ze zbawienia. Najgorszego wroga, najgorszego poganina, każdy ma szansę. Jakie jest jedyne wykluczenie możliwe ze zbawienia? Jest tak, jest wykluczenie. Jak ktoś sam się wykluczy. Bo nie chcę, bo nie przyjmuję, bo nie będę tego słuchał, co Bóg mówi. Ja się nie podporządkuję żadnemu nowemu przymierzu. Teraz nie będę wierzył, a jak umrę i Bóg mnie zmartwychwstanie, to też nie będę. Będę zawsze przeciwny. No to jak tak będziesz? To jak się sam coś wykluczy, no to jest jedyne wykluczenie. A ile człowiek powymyślał wykluczeń? Dla swego bliźniego? Bóg dał Jezusa za każdego, a ludzie nim handlują. Chcieliby na nie zarabiać, a daj nam mszę, to kosztuje. Odprawimy mszę, a ile razy ją trzeba odprawić? Nikt tego nie wie. Im więcej, tym chyba lepiej. Tym pewniejsze zbawienie. Wobec tego idziemy na wyścigi, prawda? Bogaci mają większe szanse, bo mogą sobie pozwolić na więcej tych mszy i może w bardziej dostojnych kaplicach, prawda? Może prosto w Częstochowie. Ktoś pojedzie do Watykanu, tam to zrobi. Na pewno tamta będzie mocniejsza. I tak dalej, prawda? I takich elementów jest przeróżnych bardzo dużo. Teraz ten element, który się pojawił w ruchu, to znowu, że uznawanie wodza. Uznawanie wodza tutaj na ziemi jest niezbędne do zbawienia. I znowu ten wódz podniesiony i każdy, kto tego wodza nie uznaje, no to automatycznie no, jakby się mija ze zbawieniem. To też jest niewiara. To też jest niewiara. I wszelkie inne dodatki, które można jeszcze, tymi dodatkami są jeszcze różne sakramenty, święci po drodze, no to można wymieniać różnych, to nie o to chodzi, dlatego tak chciałbym przypomnieć. No i teraz mamy trzecią cechę ludzi, dla których Bóg nie widzi miejsca w swoim wiecznym życiu, w wiecznym królestwie. Skalani. Skalani. Udziałem zaś skalanych, już mijamy wszystkich innych, bo nas interesują nie oni, tylko ci skalani, udziałem zaś skalanych będzie jeziora płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Ja to chyba z tyłu jeszcze otworzę drzwiczki, bo...
Tak, można otworzyć.
Tak, czuję, że to, tu jest okienko uchylone, ale widocznie ono jest za małe. Za mało, żeby sobie dawało radę, więc ja tutaj jeszcze otworzę. O, będzie tak z tyłu powietrze jeszcze filtrowało się. Ten element skalanego, który nie będzie żył wiecznie, jest także powtórzony w wersecie 27. Tego samego rozdziału. Kto ma Biblię otwartą, to widzi zaraz obok. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota. Bo tutaj, bo skalani, można to słowo skalany można tłumaczyć obmierzły, albo właśnie czyniący obrzydliwość. Tak jak werset 27 mówi, nikt, kto czyni obrzydliwość. I zależnie, jaki przekład byśmy wzięli, to w jednym wersecie oni są nazwani skalanymi, przepraszam, w jednym przekładzie, tłumaczeniu, w innym tłumaczeniu są nazwani obmierzłymi. Słowo ci się chyba wychodzi z użycia. Obmierzły. No rozumiemy to słowo, prawda? Ale nie jest takie to chyba codzienne słowo. No albo nawet czynące obrzydliwość. To jest jedno i to samo. To taka właśnie cecha tu się kryje. Skalani, obmierzli, czyniący obrzydliwości. Co to za skalanie? Albo co to za skalanie z tego wersetu? Za chwilę przejdziemy do udowodnienia tego biblijnie, ale na razie spróbujmy to wyjaśnić, zdefiniować. To są takie osoby, które po poznaniu prawdy i po poznaniu sprawiedliwości i pomimo tego, że poznali prawdę i poznali sprawiedliwość, czynią później to, co nieprawe, co nieczyste, co obrzydliwe. Także nie są to osoby, które są na przykład z urodzenia bardzo niedoskonałe, bardzo tak brudne dziedzicznie, mają wiele wad czy skłonności negatywnych odziedziczonych, to nawet nie jest ich osobista wina. Prawda? To nie takie osoby. To są takie osoby, które poznały prawdę i sprawiedliwość i pomimo tego, że poznały tą prawdę i sprawiedliwość, to postępują wbrew temu, co poznały. Lubią to, co nieprawe, nieczyste i obrzydliwe. Jak to się dzieje? Jak można poznać prawdę i sprawiedliwość, a jednocześnie być tak jak gdyby odwrotnym w postępowaniu swoim do tej prawdy, do tej sprawiedliwości, które się poznały? Wystarczy świadomie, to podkreślam, świadomie manipulować prawdą i sprawiedliwością. Kto świadomie manipuluje prawdą, sprawiedliwością albo wersetami biblijnymi. Jest to powszechne w chrześcijaństwie. Każda grupa religijna chce udowodnić swoje racje, no przecież na Biblii, bo to chrześcijanie, to każdy u Biblii uważa za podstawę. I bierze tą Biblię i cytuje z tej Biblii jakieś fragmenty i świadomie wypacza znaczenie tego wersetu, żeby swoje racje udowodnić. Jeżeli on nieświadomie ten werset źle interpretuje, to nie dotyka to jego sumienia. Nie ma świadomości. A jeżeli ktoś szuka tego wersetu, żeby poprzeć swoją rację, na przykład jest taki przykład, z którym kiedyś spotkałem, taki no, rażący. Biblia mówi, że jesteśmy bałwanami. I cytuję, otworzył Biblię, druga Mojżeszowa, tam podał rozdział, jesteśmy bałwanami. Tak Biblia o nas mówi. No i jak ktoś nie zna Biblii albo sobie nie zajrzy, co tam pisze, no to no, ktoś się bałwanami, no, Biblia o nas mówi. No. To można nawet pasować, bo o grzesznikach można powiedzieć, że bałwany przy okazji. No ale jak ktoś otworzył ten werset i zobaczył, a tam pisze, jesteśmy bałwanami morza otoczeni. No to tak, to tak na przykład pokazuje, wyrywanie z kontekstu. Ale to jest taki przykład taki no, rażący, prawda? Najczęściej następuje co? Nie wezmą cały werset, ale nadają mu zupełnie inne znaczenie. I to też jest powszechne, tu już nawet nie ma co podawać cytatów. To samo się dzieje także z literaturą prawdy. Są brane różne fragmenty z literatury prawdy i interpretowane wbrew intencji autora, wbrew kontekstowi, z którego pochodzą. Więc jeżeli ktoś świadomie manipuluje prawdą, czyli faktami, które miały miejsce i te fakty przedstawia opacznie, bo ma jakąś korzyść, wiem. Jeżeli ktoś świadomie sprawiedliwością manipuluje, to znaczy, że postępuje tak, jak uważa, że mu pasuje, a nie patrzy, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Nawet jak jest niesprawiedliwe, to próbuje to przedstawić jako sprawiedliwe. Jeżeli ktoś to samo świadomie robi wobec wersetów Biblii czy literatury prawdy, to wypacza swoje sumienie. I po pewnym czasie, jak ktoś wypacza swoje sumienie przez dłuższy okres czasu, bo to się za pierwszym, drugim, ani trzecim razem nie stanie, ale za 30, 50 czy 100 razem takiego zachowania następuje zniszczenie tego sumienia, które przestaje powoli działać i umożliwia temu człowiekowi już bezproblemowe, jeszcze większe w ocenie prawdy, sprawiedliwości. Wtedy dla niego nie ma nic niedozwolonego. Wystarczy świadomie ileś razy ten proces powtórzyć. To bardzo dobrze widać z pewnych historii, o których kiedyś słyszałem, nie jest znana z Biblią. Pewien człowiek dużo podróżował. A że dużo podróżował, no to miał różne historie. I te historie potem opowiadał. Co on to nie przeżył? Jak był w Afryce, albo gdzieś tam, te ciekawe przygody różne, czasami mrożące w krew w żyłach. On opowiadał to, ludzie z wybiekami na twarzy go słuchali, słuchacze. On widział, że to się tak wszystko podoba, więc dodawał do tych opowieści także nieprawdziwe fakty, których nie przeżył, które go nie spotkały, ale uważał, że będzie ciekawie to się słuchało, a widział, że to się słuchaczom podoba. I tak sobie dodawał jeszcze do tych swoich przeżyć takie, których wcale nie przeżył. I wiecie, co się stało? No, to było napisane. Po jakichś 2 latach takiego opowiadania i prawdziwych, ale i nieprawdziwych faktów ze swoich podróży, on nie wiedział, co naprawdę przeżył, a co zostało przez niego wymyślone. Zatracił zdolność odróżniania faktów od nieprawdy. Portugalowy jeszcze wiedział, że to sobie dodałem. I gdyby tam gdzieś potem miał powiedzieć, nie wiem, w sądzie zeznawać, no to by oddzielił pewnie i odrzucił te nieprawdziwe fakty, no bo tutaj trzeba podać prawdę, bo to ewentualnie idzie, tak, można sprawdzić. Ale po pewnym czasie on nie był w stanie odróżnić. To tego pokazuje, jak ktoś świadomie, dlatego nie warto nigdy świadomie robić zła. Jeśli robimy zło, to powinno być to tylko nieświadome z winy Adama, bo jesteśmy upadli, grzeszni, nie wiemy albo nie potrafimy zapobiec. Są jedyne 2 powody, kiedy dziecko może źle robić, chociaż tak dziwnie brzmi, prawda? Ale tak jest. Nie możemy nie grzeszyć, ale żeby to było nieświadomie albo dlatego, że nie możemy temu zapobiec. Ja natomiast jak się nam zdarzy to świadomie, to co? Też nic wielkiego nie dzieje. Są także i świadomie te przyzwolenia na różne grzechy. Jak najszybciej dążyć do pokuty z tego powodu. Załatwienia tej sprawy, wyjaśnienia i odwrócenia. A nie powtórzyć to po raz drugi, trzeci, piąty, bo za 30 albo za 50, to nikt nie wie dokładnie za którym, już nie będziesz widział nawet tego, że źle postępujesz wbrew prawdzie i wbrew sprawiedliwości. Już nawet tego nie zauważysz. A tak się dzieje. Ludzie dla osobistych korzyści swoich prywatnych, albo dla wielkości i wspaniałości swojej grupy religijnej, albo partii politycznej. Zobaczmy, jak politycy fakty przedstawiają. Wystarczy, że na ekranie telewizora pojawi się nazwisko osoby, tak, i partia, z której ona należy, i on jeszcze nic nie powiedział, a ja już wiem, co on powie. Skąd to wiem? Bo on nie ma własnego zdania. On ma linię. Tam niektórzy się włamują i mają odwagę się sprzeciwić, prawda? Ale wiadomo, należy do tej partii, to w takim czy innym temacie ja już wiem, co on powie. A nieważne, co on osobiście prywatnie myśli. To też jest takie niszczenie człowieka. Dlatego dla dziecka Bożego nie jest rzeczą dobrą przynależeć do jakichkolwiek grup zewnętrznych, bo tam automatycznie ludzie podlegają różnym naciskom. Oczekuje się od nich określonych zachowań, które człowieka niszczą. Nawet czasami w firmach. Firmy, prawda, obowiązują swoje. Na przykład taki pracownik ma sprzedawać różne produkty swojej firmy, a jak sprzedaje produkty swojej firmy, no to zachwala je bardziej niż te produkty na to zasługują. I on wie o tym, że one na to nie zasługują, ale no, przecież z czegoś trzeba żyć, na tym polega praca. Już nie mówię o adwokacie, który najczęściej ma obok siebie, po lewej stronie, czyli po prawej, adwokata siedzi przestępca najczęściej, no bo zwykle są to jednak prawdziwi przestępcy, a on udaje, że ten przestępca nic złego nie zrobił. i wbrew faktom, żeby uzyskać wyrok łagodniejszy, idzie na kompromis z prawdą i z faktem, ze sprawiedliwością. Taki biblijny przykład jeszcze podam, który jest zadziwiający, to Galatów 6,6, który jest w literaturze prawdy wyjaśniony, bo on rzeczywiście jest podany w sposób taki, można powiedzieć, niejednoznaczny. Można go różnie rozumieć. Czytamy sobie Galatów 6,6, takiego manipulowania tekstami biblijnymi. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Tak mówi nowy przekład, Biblia tak zwana warszawska. Dokładne tłumaczenie takie dosłowne to brzmi: a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech będzie wspólnikiem we wszelkim dobru z tym, który naucza. No to śpiewie nieduża różnica. Niech dzieli się wszelkim dobrem, albo niech będzie wspólnikiem we wszelkim dobru z tym, który naucza. No i na pierwszy rzut oka, co by się tutaj można było sugerować? Można z tego by wyciągnąć wniosek, że Biblia słowami apostoła Pawła w liście do Galatów 6,6 zachęca do tego, żeby dzielić się swoimi majątkami z tymi, którzy uczą nas Słowa Bożego, z nauczycielami religijnymi. Wiemy, że nie jest to raczej biblijna myśl, żeby bracia, oczywiście to nie wchodzi tutaj poczęstowanie kogoś obiadem czy przenocowanie, prawda, jak sługa przyjedzie z wykładem, bo to nie jest dzielenie się swoim majątkiem. Prawda, to, że to ludzie, jak się odwiedzają, to się częstują, prawda, często różnymi rzeczami, no, przenocowują się. To są normalne, zwykłe zasady gościnności i to cały świat takie coś wyznaje. Więc tutaj niektórzy dopatrują się, że chodzi o właśnie dzielenie się majątkiem, czyli no, utrzymywanie. Kupić mu dom, kupić mu samochód, dać mu pensję, no żeby... Musimy go utrzymywać. I niektórzy w kościołach nominalnych, pastorowie tak zwani, żyją na koszt wyznawców danej grupy religijnej. No i to księże katolicy, no to w ogóle, prawda, no bo mają nawet duże plebanie przy kościołach, tak, niewygodne budynki, samochody i kucharki i tak dalej do pomocy. Także jest to duże koszty całkowicie. Pastorzy różni, protestancy podobnie. W ruchu prawdy nigdy tak nie było. W ruchu prawdy koszty, jakie lud Boży ponosi na rzecz tych, którzy im sługują Słowem Bożym, to dać im kawę, herbatę, obiad, jak będą w porze obiadowej, i ewentualnie zwrócić im koszty podróży. Chociaż w czasie paruzji z brata Lucela zbory nawet nie zwracały kosztów podróży braciom przyjezdnym. Brat Lucel to robił z funduszy towarzystwa. Po prostu wysyłał pielgrzym, a to pielgrzym jechał na koszt towarzystwa, które było wspierane z datków braci, tak, prawda, no ale zbory nie musiały się czuć, prawda, no teraz to takie zwyczaj, że zbory zwracają, no i w porządku, to można to przyjąć, prawda, żeby jak gdyby, mówię, jesteś u mnie, to u mnie zjesz, u mnie się przenocujesz i jeszcze dostaniesz na benzynę. Skoro przyjechałeś ze Słowem Bożym, no to tyle możemy zrobić, ale to na pewno nie jest się dzieleniem, tak, majątkiem z tym bratem. I brat Russell w tomie szóstym paruzyjnym, na stronie 263, podał, co ten werset znaczy, zinterpretował go jako szafarz, używany właśnie do tego, żeby interpretować pewne fakty dla ludu Bożego, zinterpretował ten werset, że on oznacza co? Że on oznacza dzielenie się z tymi, którzy nas nauczają, wszelkim dobrem duchowym, to znaczy wszelkimi naszymi wątpliwościami, jakie mamy odnośnie nauczanego nas słowa. Jeżeli widzimy, że coś się nie zgadza, mamy obowiązek powiedzieć to temu, który naucza. Rozumiemy coś inaczej niż on mówi, mamy obowiązek się podzielić tym faktem, a nie siedzieć, bo ja jestem uczeń, to się mam nie odzywać, a to jest mądry nauczyciel, więc on jak mówi, to jest prawie, że święte i sprzeciw w ogóle nie wchodzi w grę, a nawet jakieś trudne pytania, no to też nie. Kiwać głową albo milczeć. I w tym kierunku wiele grup religijnych idzie. Pamiętam dymisję, też dymisji jednego z braci sług generalnych naszego ruchu, który miał napisaną, że jego demisja jest spowodowana tym, że w wyniku doświadczeń, jakie teraz się znalazł, jak znalazł się ruch, on miał przywilej milczeć, ale nie milczał. Tylko powiedział, co uważał za stosowne. No i nie skorzystał z przywileju milczenia, tylko podzielił się swoimi wątpliwościami na temat tego, co się dzieje. No i z tego powodu, że nie milczał, a miał taki przywilej, pozbawiony został urzędu. Czyli jedni tacy urzą za to, że próbują bronić prawdy, inni za to, że mają jakieś wątpliwości. Nic nie można zrobić. A tu jest Galatów 6,6. Zachęca do tego, żeby właśnie dzielić. I o to chodzi. Ma być wspólnikiem we wszelkim dobru, tym duchowym, w związku z nauczaniem słowa, ponieważ wszyscy mamy odpowiedzialność za czystość prawdy. Kolejny taki błąd, który jest szerzony wszędzie, to Rutherford go lubił ogłosić już, że przewód, kanał, czyli Rutherford to, tak, i tam jego towarzysze, no kiedyś tylko on był sam, teraz mamy takie ciało kierownicze, siedmiosobowe, oni dbają o czystość prawdy, a wszyscy inni wyznawcy mają tylko tę prawdę przyjmować. To już Bóg zatroszczy się, żeby ten kanał, ten przewód nie podał żadnego błędu. To nie jest obowiązek dziecka Bożego analizować, badać, rozważać. To nie, wy tego macie nie robić. Wy macie zostawić to nam, fachowcom. A Bóg zatroszczy się, żeby my, fachowcy, podawali tylko czystą prawdę. To, że to jest, że to nie może być prawdą, wynika chociażby z tego, że jest tak wiele różnych kościołów religijnych, chrześcijańskich, i wszystkie one mają jakichś tam swoich, prawda, nadzorców, zarządców, tych pisarzy, którzy nam piszą. No i widzimy, że oni podają sprzeczne nauki. To w takim razie, którego sobie Bóg wybrał za tego prawdziwego? Oni się wzajemnie sobą nie zgadzają. Prawda jest taka, i to jest mocna prawda. I znowu bardzo wielu, objawia wiele osób, traci przed Bogiem, traci swoje poświęcenie przez to, że nie interesuje się czystością prawdy, którą wyznaje, która jest im podawana, czy drukiem, czy słowem. Tak doprowadzili siebie sami do sytuacji, w której uważają, że oni mają być tylko odbiorcami i nie sprzeciwiać się temu, co jest im podawane, tylko przyjmować, bo to już jest od Boga w takiej formie, w jakiej należy. A ten werset właśnie mówi, że ma obowiązek dzielić się wszystkimi wątpliwościami. To jest jego właśnie wkład, takiego, który słucha lub czyta, w czystość prawdy. Bo jeżeli ja tutaj mówię, będę mówił coś, co się wyda komuś nie tak i on potem postawi pytanie, albo zaprotestuje, wszystko jedno, prawda? Nie musi oczywiście robić to w brzydki sposób, prawda? To nie chodzi o to, żeby bić się z tymi nauczycielami, tylko właśnie zwrócić uwagę na to. Żądać wyjaśnienia, odpowiedzi. Albo zharmonizowania z innym wersetem, albo zharmonizowana z tym, co wcześniej mówiłeś, albo z tym, co pisze tu lub tam. Więc ci, którzy tak nie postępują, automatycznie sami się wyprowadzają z grona ludu Bożego, no bo my nie będziemy takimi sprawami się zajmować. Co? Nas nie obchodzą te rzeczy. Mhm. Aha, jeszcze jedno, to też muszę powiedzieć, bo to też jest bardzo powszechne teraz. Słudzy pańscy zawsze uczyli, że zbór jako pani swoich własnych spraw ma prawo zaprosić do siebie, do usługi dowolnego brata, którego uważa za kompetentnego do usłużenia Słowem Bożym. Tak uczyli wszyscy bracia. I bracia Russell, i bracia Johnson, brat Jolie, jak był w Polsce, nawet mówił o tym. I odpowiedzi słowa brata Russella i słowa brata Jolego są tak jednoznaczne, bo tam jest dokładnie mówione, że może było pytanie do brata Jolego, czy diakona jakiegoś zboru można poprosić do usługi wykładem w innym zborze. Diakona, przepraszam. Nawet nie diakona, nawet nie będącego diakonem, bo takie było pytanie. I brat Jolie odpowiedział, że jak najbardziej. Każdego, kogo zbór zaprosi do usługi u siebie, bo widzi, że uważa, że to jest dobry brat, to nawet staje się ewangelistą przez to zaproszenie. Zbór dał mu jak gdyby nominację na usługę w tymże zborze. Nawet jeśli nie jest diakonem gdziekolwiek, nie mówię, żeby był starszy. Jest też wypowiedź brata Russella z książki Pytań i Odpowiedzi, strona 400, gdzie brat Russell pisze, że odpowiadając na pytanie, czy zbór może zaprosić brata, który sam oferuje swoje usługi, pisze do zborów i mówi, że może usłużyć, czyli się reklamuje. I mówi, że może przyjechać i usłużyć, bo on się na tym zna. No i czy zbór może go zaprosić, czy też nie? Odpowiedź brata Russella jest jednoznaczna. Jeżeli zbór uważa, że ta usługa będzie dla niego pożyteczna, niech zaprosi. Czyli jeżeli wiecie, że ten człowiek, ten brat, ta osoba, kimkolwiek on by tam nie był, wie, co mówi i że to jest budujące, no to sobie zaproście. A jeżeli słyszeliście od niego albo od innych, że to coś nie budujące, że to tak jeździ, mówi, ale nie wie, co mówi, no to nie zapraszajcie, no bo po co mam ktoś taki? No logiczna odpowiedź, prawda? Innymi słowy, wy decydujcie. Jak na tę sprawę widzicie. Brat Johnson mówi podobnie. Mówiąc, że może zbór zaprosić dowolnego brata i dlatego, że zbór może zaprosić dowolnego brata, to prosi zbory, żeby go informowały, czy chcą jego pielgrzymów. Bo może nie chcą jego pielgrzymów, tylko chcą dowolnych braci. No i powszechnie wszyscy teraz udają i można powiedzieć, ośmieszają brata Johnsona interpretacją, że brat Johnson mówiąc, że zbór może zapłacić dowolnego brata, miał na myśli tylko swoich pielgrzymów. No i wiedzą, że mają brata Russella, który już tak tam się już nie da nakręcić. Mają brata Jolego, odpowiedzi, nie można już wypaczyć, bo jest wprost nawet nie będący diakonem, prawda? Już nie mogę tu nic powiedzieć. No to mijają, to nie widzą tego, a tutaj udają, że to o to chodziło bardzo Johnsonowi. Wbrew oczywistym faktom. No a teraz tekst biblijny, który mówi o naszych skarabach. Będzie to Tytus, pierwszy rozdział. Zajrzyjmy do Tytusa, pierwszy rozdział. wersety 15 i 16. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących albo niewiernych, to greckie słowo można tłumaczyć jako niewierzący, albo jako niewierny. Nie ma w Grece różnicy między niewiernym a niewierzącym. A dla pokalanych i niewierzących albo niewiernych nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku niezdatni, albo to słowo niezdatni może także tłumaczyć zdyskwalifikowani. Ono tak jest dosłownie i mi się on podoba to słowo zdyskwalifikowanie, bo to oznacza, że był na dobrej drodze, poznał prawdę i sprawiedliwość, ale w wyniku manipulowania prawdą i sprawiedliwością on wypaczył wszystko w sobie, tak jak ten tak podróżnik, który potem już nie wiedział, co przeżył, którego lwa zabił, a którego lwa nie zabił, bo opowiadał, jakie to wielkie wyczyny ma. I potem już nie wiedział, no i się zniszczył sobie. Taka osoba, no i co, teraz można go poprosić, żeby cokolwiek nam powiedział? Nie można mu ufać. Nie wiadomo, czy on powie prawdę, czy on nie powie. On już nie odróżnia faktów od niefaktów, od swojej fikcji. Także zdyskwalifikowani, bardzo dobrze, bo tak niezdatni to tacy może nigdy nie byli zdatni, prawda? Ktoś jest niezdatny, nigdy nie był zdatny, no i nadal jest niezdatny. A zdyskwalifikowany oznacza, że dopuszczono go na przykład do biegu, jakiegoś sportu, ale że biegnie prawidłowo, może używał jakichś substancji, których nie wolno, żeby lepsze wyniki osiągnąć, nastąpiła dyskwalifikacja takiej osoby i został usunięty z grona zawodników w czymś, prawda? Także to termin bardzo dobry. Ten werset nie mówi o grzesznikach tego świata, ani o ludziach tego świata, tylko mówi o takich, którzy wcześniej znali prawdę o Jezusie, jest tu są tutaj aluzje do znajomości Boga, i przynajmniej byli usprawiedliwieni z wiary, a być może nawet byli poświęceni. Mówi o osobach, które już miały bliższy kontakt z prawdą Boga i z naszym Panem. Ale nie zachowali tego stanu, bo zamiast poddawać się regułom, które obowiązują byciu w prawdzie, jeżeli ktoś już je pozna, na przykład osoba, która jest tylko usprawiedliwiona z wiary, to jest osoba, która pokutowała za swoje grzechy i chwyciła się Jezusa jako swego Zbawiciela. Wiarą się chwyciła, prawda? Czyli uważa, że Jezus za mnie umarł i Jego sprawiedliwość jest moją sprawiedliwością. Na tym polega usprawiedliwienie z wiary. I Bóg, jeżeli ktoś pokutuje z nas za grzechy i wierzy, że mój brak sprawiedliwości jest przykryty sprawiedliwością Jezusa, to jest właśnie usprawiedliwienie z wiary. No bo mojej własnej sprawiedliwości nie posiadam, więc z wiary w mojego Jezusa mogę się Jego sprawiedliwością osłonić. To jest biblijna nauka, której Luther długo nie rozumiał i przeżywał katusze, widząc swoją grzeszność, swoją niesprawiedliwość i jednocześnie nie wiedział, jak może się przed Bogiem okazać sprawiedliwym. No bo nie widział tego, że to tylko wystarczy przez wiarę, że nie musisz wykonać uczynków w pełni sprawiedliwych. A on myślał, że skoro ma być sprawiedliwy, to musi sprawiedliwie postępować. A jego własne czułe sumienie pokazywało mu, że nie zawsze postępował właściwie. No to mówi, no to jestem potępiony i nie mógł sobie z tym poradzić. Aż w końcu, dzięki niemu, tak, dzięki jego zmaganiom, mamy zrozumienie dokładne doktryny usprawiedliwienia z wiary. Nie musisz postępować doskonale i sprawiedliwie, żeby być uznanym przez Boga za doskonałego i sprawiedliwego. Wystarczy, że będziesz pokutował za swoje grzechy, czyli uznasz swój grzeszny stan i będzie ci z tego powodu przykro. Będziesz na ile mógł blokował swoje grzeszne postępowanie, będziesz starał się nie postępować źle, ale to ci się nie uda w czynach do końca, no to wszystko to, co ci się nie uda, pomimo twoich dobrych chęci, jest przykryte sprawiedliwością Jezusa. Innymi słowy, stać cię tylko na 40% sprawiedliwego postępowania, a reszty nie, to Jezus dostarcza ci ze swojej sprawiedliwości całe 60%. I twoje 40 plus jego 60 masz przed Bogiem 100% sprawiedliwości. I musisz tak trwać w tym stanie, bo jeżeli byś opuścił ten stan, czyli opuścił Jezusa, który ci całą resztę uzupełnia, to on będzie ci brakowało do setki. To tyle, ile Jezus ci daje. Wobec tego podstawowy warunek. Musisz być w Jezusie. Nie ma innej możliwości dla grzesznika. A kiedy ewentualnie będę mógł stać przed Bogiem we własnej sprawiedliwości, żeby Jezus nie musiał mi nic dopisywać ze swojej? No jak osiągniesz pełne doskonałości? Będziesz w 100% sam miał doskonałość w swoim postępowaniu, to ci nie będzie musiał nikt pomagać. I tak będzie w Królestwie, kiedy ludzie z uczynków będą usprawiedliwieni. A teraz jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Bo gdybyśmy byli usprawiedliwieni z uczynków, to wszyscy jak jeden byśmy byli potępieni. Dzisiaj. Ale że jest usprawiedliwienie z wiary, no to pomimo naszych ciągle niedoskonałych uczynków, możemy stać przed Bogiem jako usprawiedliwieni, sprawiedliwi. Czyli ten tytuł mówi o osobach, które przynajmniej usprawiedliwione, a być może nawet poszły krok dalej, to znaczy poświęciły się Bogu, czyli zrezygnowały z własnej woli i oddały swoje życie wolę Boga. Jaka to różnica między usprawiedliwieniem a poświęceniem? No jest dosyć duża. W usprawiedliwieniu to tylko i wyłącznie powinien postępować dobrze i sprawiedliwie. Miłuje prawdę i sprawiedliwość i zgodnie z tym postępuje. Jak mi się uda, nie uda, ja gdzieś tam upadnę, no to pokutuję ponownie za każdy mój upadek i Jezus znowu mi swoją sprawiedliwość, żeby zmazuje ze swojej zasługi ten mój grzech i znowu jestem czysty. Jak to, ale wszystko inne mogę robić, co mi się rzewnie podoba, byle było zgodne z prawdą i sprawiedliwością. A jak ktoś się poświęci, to rezygnuje z własnej woli. I w tym przypadku już nie może powiedzieć, byle było sprawiedliwie i zgodnie z prawdą, to mogę robić wszystko. Już mu trzeba brać pod uwagę rzeczy, które wcześniej nie musieliśmy brać pod uwagę. To znaczy, gdzie będziemy pracować, gdzie będziemy mieszkać, za kogo wyjdziemy za mąż i czy w ogóle wyjdziemy za mąż, czy będziemy mieli dzieci, czy nie będziemy mieli dzieci i różne inne codzienne sprawy. Różne inne codzienne sprawy, jak postawę, którą zajmować w miejscu pracy, czy gdziekolwiek indziej, bo to już jest rezygnacja z naszej woli. Ja muszę upatrywać nie tego, co ja bym chciał, tylko to, co Bóg by chciał. A jak nie wiem, co Bóg by chciał, bo skąd mam wiedzieć, co Bóg by chciał, to jak mam zrobić? To Bóg by chciał, żebym pracował tu, czy żebym pracował tam? No, jak nie wiesz, to próbuj szukać najlepszej dla siebie pracy, jaką możesz. A Bóg opatrznościowo Ci da taką lub inną. A jak Ci da pracę gorszą, niepłatną albo cięższą, to co narzekać? No nie, jeżeli wierzysz, że jesteś poświęcony i nie ma przypadku, no to właśnie. I to jest właśnie ten, nawet jak coś nam się potem nie podoba jako ludziom. Bo może inni mają lepszą pracę, a my mamy gorszą. Inni mają lepsze zdrowie, a my mamy gorsze zdrowie. No przecież moglibyśmy też mieć zdrowie tak jak tamci, tamten obok widzę, że całkiem fajnie sobie żyją i nie mają większych problemów, a ja mam. No i co? I będzie narzekał? Poświęcony tego nie będzie robił. Mówię o tym, że zrezygnował z własnej woli i wierzy, że boska opatrzność prowadzi go najlepszą drogą dla niego. To jest ta różnica. Sprawiedliwy może mieć z tym problem. Sprawiedliwy może pod Boga powiedzieć, Boże, czy to jest fair, że ja takie mam choroby, a mój brat, mój kolega, moja siostra nie mają? No i Bóg się nie pogniewa na niego. Ale sprawiedliwy nie może takiego, poświęcony nie może takiego pytania Bogu zadać, ponieważ oddał swoje życie, przyjął Jego wolę, uważa, że Bóg kieruje w nim jego życiu i wszystko, co go spotyka, jest dla niego dobre. Tak jest werset, prawda? Że ci, którzy, dla tych, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. Łatwo ten werset przeczytać, łatwo go powtórzyć i łatwo też żyć zgodnie z tym wersetem, jeżeli wszystko mniej więcej jest tak, jak nam pasuje. A jeżeli by się coś stało, że jest tak, jak nam nie pasuje, no to wtedy zaczynają się problemy. To jest dobry wtedy test, na ile człowiek jest poświęcony, a na ile nie. Bo jeżeli przyjdzie jakaś tragedia, no i wtedy co? Załamanie, Bóg jest, Boga nie ma, już takie pytania się mogą pojawiać, albo Bóg mnie akceptuje, a może mnie nie akceptuje, już nawet jak nie w istnienie Boga, to czy On się mną zajmuje, czy też nie, już zacznie powątpiewanie, no ale jak może dziecko wątpić? Czy dziecko takie malutkie, Zuzia, na przykład cokolwiek by mama, tata nie zrobili, to może wątpić, że mama go kocha, tata może go kocha? No nie będzie dziecko wątpiło. I nawet jak dostanie klapsa od mamy, taty, to ono płacze i idzie do mamy, prawda? Z tym klapsem i z tym płaczem. Chociaż w tej chwili ja się jest bardzo, no, że tak powiem, uderzone przez to dziecko, przez rodzica, prawda? I może ma wielki żal, ale tak do tego rodzica idzie. Ponieważ tutaj się nawet na moment nie zachodzi jakieś złamanie tej wiary, ślepej wiary dziecka w miłość rodzica. Nawet jeśli ten rodzic musiał dać mu klapsa, czy w dowolny inny sposób ukarać. Jakie elementy tego fragmentu wskazują na to, że mowa tutaj jest o tych, którzy są z grona ludu Bożego, usprawiedliwieni albo już nawet poświęceni. Fakt, że mamy tutaj powiedziane, że okazują się niewierni. Jeżeli ktoś okazuje się niewierny, to znaczy, że wcześniej chociaż przez pewien czas był wierny. Albo, że chociaż próbował być wierny. No i nic z tego nie wyszło, okazał się niewierny. Drugi element, oni tutaj utrzymują, że znają Boga. Tam mówił werset 16. No to jeżeli ktoś twierdzi, że zna Boga, no to znaczy, że przyznaje się do grona ludu Bożego. Potem mamy powiedziane, że oni okazują się nieposłuszni. Ludzie obrzydliwi i nieposłuszni. Ich bycie nieposłusznym już sugeruje, że znali zasady, wobec których nie okazali posłuszeństwa. A powinni ukazać. Po kolejny element, że doprowadzają do skalania nie tylko swoje umysły, ale i sumienia. Pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Czyli jeśli chodzi o pokalanie umysłu, to znaczy dopuszczenie do umysłu różnych błędów, filozofii, teorii, nie wiadomo skąd, jest możliwe dla każdego. Bo może się ktoś w religiach wschodu rozczytać, kolega tam gdzieś mu chodził, jakieś kursy, jakieś wykłady, mu opowiedział, no to może mu się to spodobało, brzmiało atrakcyjnie, oryginalnie, nowe, niczego tego nie słyszał i sobie mógł skazić umysł różnymi bzdurami i błędami. Ale werset ten mówi również, że oni doprowadzili do skalania swoje sumienia. A żeby doprowadzić do skalania swoje sumienia, to już mówiliśmy, od samego początku mówimy, nie można doprowadzić do skalania sumienia od tak sobie. Bo sumienie można skalać tylko wtedy, kiedy wiem, jak należy postępować, wiem, jaka jest prawda, jakie są fakty, ale z powodów jakichś korzyści dla siebie, czy dla mojej grupy religijnej, czy dla mojej rodziny, wszystko jedno, dla mojej partii politycznej, ja wypaczam prawdę, sprawiedliwość, naginam fakty, ponieważ chcę uzyskać efekt korzystny dla mnie, dla mojej grupy politycznej, społecznej, religijnej, rodziny, cokolwiek by nie było. Innymi słowy, wiem, że tak nie jest, ale dla pewnych korzyści będę mówił inaczej. Będę mówił, że tak właśnie jest. I wtedy doprowadzamy do skalania swoje sumienia. To jest najgorsza z możliwych rzeczy, bo sumienie raz doprowadzane do skalania, czy tak jak już mówię, po wielokrotnym powtórzeniu, tak jak mówiłem, na szczęście to nie jest za pierwszym, drugim, ani trzecim razem, ale nie wiem, czy nie za 30 już nie jest za późno, to pewnie zależy od kalibru tego, tej rzeczy, od stopnia świadomości, czy ona jest taka pełna, stuprocentowa. Pewnie też zależy od tego, co mieliśmy do stracenia. Na przykład, jeżeli miałem stać, myślę, że Bóg bardziej by wybaczył, jest sumienie mojej ziemi, skalę, jeżeli ja skłamię, żeby uratować życie. Bo bym myślał, że może mnie zabiją. A jeżeli ja będę kłamał tylko dlatego, żeby 10 zł więcej zarobić, jeśli za 10 zł już gotowy jesteś mówić nieprawdę, to też ma na pewno wpływ, prawda? No bo jeżeli grozi mi śmierć, no to jest bardziej uzasadnione, że mogę na przykład podać nieprawdę w związku z tym, bo obawiam się, że o życie, że jest moje zagrożone. Ale dla pieniędzy, jeszcze czasami małych kwot. I ostatni element, który wskazuje, że to są właśnie jacyś z grona ludu Bożego, nie ludzie tego świata, to, że ostatecznie okazują się oni niezdatni, albo jak mówiłem dosłownie, zdyskwalifikowani do każdego dobrego uczynku. Już nie są w stanie postąpić dobrze, bo po skalaniu umysłu, a szczególnie po skalaniu sumienia, nic takiego człowieka nie stanie. Pamiętamy inny werset biblijny, który mówi, że są tacy, których nie można odnowić do pokuty i nawet się za nimi nie warto modlić. No, to jest... A jak sam dla siebie praktycznie możemy sprawdzić, każdy z nas, czy już doprowadziłem się do stanu nienaprawialnego? Wystarczy sobie się przeanalizować i zobaczyć, co robimy, albo czego nie robimy, gdy popełnimy jakieś zło. Powiemy coś źle, kogoś skrzywdzimy słowem albo uczynkiem. Jeżeli popełnimy jakieś zło, to czy potem chcemy to w jakiś sposób naprawić i przeprosić, czy też nie? Jeżeli po popełnieniu zła, czyli grzechu jakiegoś, mniejszego lub większego, nie odczuwamy z tego powodu dyskomfortu, nie chcemy tej sprawy jakoś naprawić, załagodzić, powrócić do tego tak, żeby, jak żeby oczyścić wobec drugiego człowieka, chociażby, prawda? To nie musi nawet być między mną a Bogiem. Może być, że wobec Boga to zrobiłem, albo wobec drugiego człowieka. Nieważne, czy grzeszymy wobec Boga, czy wobec człowieka. Zawsze grzeszymy wobec Boga. Bóg jest zawsze stroną skrzywdzony, nawet jak grzeszymy wobec bliźniego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli grzeszymy wobec bliźniego, to grzeszymy wobec boskiego prawa. I boskie prawo, które nakazuje miłowanie chociażby drugiego, jak siebie samego. Jeżeli ktokolwiek zgrzeszy wobec bliźniego, nawet Boga to nie dotyczy osobiście, to dotyczy to w jego prawie. Bo on sobie nie życzy, żeby jedni ludzie wobec drugich postępowali grzesznie. Dlatego też czy zgrzeszymy wobec Boga osobiście, czy wobec bliźniego, i tak zawsze Bóg jest stroną pokrzywdzoną. I należy zawsze Boga przeprosić za grzech przeciwko Niemu, albo przeciwko Jego prawu, a jeżeli to dotyczyło jeszcze drugiego człowieka, to należy okazać ten żal wobec tego człowieka, przeprosić tego człowieka za to, co się zrobiło niewłaściwie i koniec. Jeżeli człowiek nie ma takiej ochoty, to jest przykry stan. To znaczy, że gdzie jest stosunek, nie powinno cię tam męczyć. Ono cię powinno pchać do naprawienia tejże sprawy, do załatwienia tej sprawy. Dlaczego ono milczy? Może ono już nie działa. To jest taki dobry sprawdzian, który każdy może przeprowadzić sam do siebie. Człowiek, który nie zna zasad prawdy i sprawiedliwości, nie może doprowadzić się do stanu, który byłby obrzydliwym, niezdatnym albo zdyskwalifikowanym do każdego dobrego uczynku. Nie może. Żeby się do takiego stanu doprowadzić, trzeba znać zasady prawdy i sprawiedliwości i świadomie przeciwko nim postępować. Nie stosować się do nich. W sytuacjach, w których nam to pasuje, nie stosować się do tych zasad. W wyniku tego takie osoby często stają się jeszcze gorsze niż świat. Osoba z prawdy może stać się gorsza niż osoba ze świata. Tak? To powiedział nasz Pan. Zobaczmy do Mateusza 6 rozdziału. Mateusz 6. Mam na myśli wersety 22 i 23. Mateusz 6, 22 i 23. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe albo proste, muszę to tłumaczyć tak i tak, całe ciało Twoje jasne będzie. Ale jeśli by oko Twoje było chore albo złe, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światłość, która jest w Tobie, jest albo stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność? Tak się ten werset kończy. Jakaż to będzie ciemność? W tłumaczeniu na Piotr ma warszawską Biblię. Co napisze na końcu? 23. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, i dalej?
Jeśli tędy światło Twoje jest w Tobie, jest ciemnością, jest ciemnością, sama ciemność jakaś będzie.
A no właśnie, taka sama ciemność jakaś będzie, to takie było dla mnie niejasne, prawda? I zobaczyłem do kodu, do oryginalnego, to ma, i to jest, jakaż to będzie ciemność? To chodzi o to, że jeżeli wtedy światło, które jest w Tobie, stanie się ciemnością, to jaka to będzie ciemność? To znaczy, Jezus sugeruje, światło, które miałeś w Tobie, drogi prawdy i sprawiedliwości, na które wkroczyłeś, jeżeli one staną się ciemnością, to czy one staną się ciemnością taką samą, jaką byłeś wcześniej, zanim wstąpiłeś do tego światła? Sugeruje, że nie. Mówi, jakaż to będzie ciemność? To będzie ciemność gorsza niż ta, której pierwotnie byłeś. Niż ta, która była wcześniej. Jeżeli po wyprowadzeniu z ciemności wchodzimy do światła prawdy, mówimy o tej biblijnej, w innym świetle, a następnie ponownie powracamy do tej ciemności, w której byliśmy, to ta ciemność staje się jeszcze gorsza niż była początkowo, zanim światło prawdy poznaliśmy. Umysł wtedy traci prawdę Słowa Bożego, serce traci ducha prawdy. Na to miejsce wchodzi błąd i grzech. Doświadczenie życiowe potwierdza, że ci, którzy raz byli oświeceni prawdą, a potem tą prawdę utracili, opuścili ją, zdolni są gwałcić bardziej jeszcze ducha prawdy i sprawiedliwości, niż czyni to świat. I bardziej niż oni sami to mogli czynić, zanim prawdę poznali. Zobaczmy jeszcze dwa inne miejsca biblijne. Łukasz, 11 rozdział. Na szczęście jest tego w Ewangeliach troszeczkę więcej. Znaczy Ewangelia jeszcze jedno miejsce. Łukasz 11, 24 do 26. Łukasz 11, 24 do 26. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia. A gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak znowu, nie wprost powiedziane, no ale widzimy wyraźnie. Duch nieczysty był w człowieku, wychodzi i chodzi i szuka jakiegoś nowego miejsca, gdzie mógłby się zaczepić. Ale postanawiał ostatecznie wrócić tam, skąd przyszedł. No i jak wracał, to widzi, okazuje się, że miejsce jest wymiecione i przyozdobione, posprzątane po tym złym duchu, i taki człowiek dokonał dużą, dużą reformę. Ale jak wróci ten, który odszedł duch, prawda, to zabiera ze sobą 7 innych, jeszcze gorszych. I znowu tego człowieka wchodzą, mieszkają i jego końcowy stan jest gorszy niż poprzedni. A drugi Piotra 2 mówi już tak całkiem wprost, bez żadnych takich opowieści, prawda, jak tutaj przed chwilą mieliśmy. Drugi Piotra 2, 20 do 22. Drugi Piotra 2, 20 do 22. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela i Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Tutaj już powiedziane wprost i znowu, że stan jego jest gorszy niż poprzedni. Jaki jest tego powód, żeby chcieć to zrozumieć? Dlaczego raz oświeceni prawdą, po odejściu od tej prawdy, po postępowaniu wbrew niej, to co mówimy, po manipulowaniu tą prawdą i sprawiedliwością przez dłuższy czas, tak jak mówiłem, nie za pierwszym, nie za drugim, nie za trzecim razem, dlaczego oni potem stają się, jak manipulują nad prawdą i sprawiedliwością, stają się gorsi od innych, a nawet od samych siebie z czasów przedpoznania tejże prawdy? Ma to także swoją analogię w fizyce i każdy to wie. Jak ktoś nie wie, to może ci się w domu wieczorem zrobić taki eksperyment, jak wróci do domu. Na czym polega eksperyment? Jeśli ktoś przybywa w ciemnym pokoju, wrócimy dzisiaj do domu, przyjdzie wieczór, jest pochmurno, więc szybciej dzisiaj będzie, nie trzeba będzie długo czekać. Jeżeli siedzimy w ciemnym pokoju, to mniej więcej widzimy zarysy mebli w tym pokoju. Możemy, ci, którzy no, są u siebie, to w ogóle mogą bezpiecznie się poruszać, prawda? No bo mniej więcej jeszcze pamiętają układ pokoju, no i mniej więcej widzą krzesło, widać obrys krzesła, obrys stołu, czy to z latarni ulicznej, czy z księżyca, prawda, czy z gwiazd. Coś widzą w tej ciemności. Ale potem, gdy taki człowiek pójdzie do drugiego pomieszczenia i tam sobie światło włączy i tak 5 minut tam sobie posiedzi w tym pokoju z włączonym światłem, a potem nie wyjdzie z tego pokoju ze światłem i wróci do tego pokoju ciemnego, w którym siedział wcześniej, gdzie widział doskonale obrysy mebli i mógł między krzesłami przechodzić nawet i się nie przewracać. Ale jak pójdzie do pokoju oświetlonego, posiedzi 5 minut, a potem wróci do tego pokoju ciemnego, to będzie widział obrysy tych mebli? Nie. Nie będzie widział. Przewróci się na pierwszym krześle, które będzie stało, bo na Boga nie zauważy. Bo był w światłości, a powrócił do ciemności. Gdy był w tej ciemności, to coś tam widział. Tak jak świat, który jest w ciemności, ma jakieś zasady, którymi się posługuje. Coś tam wyznaje. Uznaje jakieś normy postępowania, chociażby ludzi wokół, prawda? No, to, no, w naszym kraju, w naszej kulturze nie wypada robić tego, tamtego. No i próbuje każdy, który mieszka w danej kulturze, wszystko jedno, czy zachodnia, czy wschodnia, czy jakakolwiek inna, to się dostosowuje do tego, co panuje w danej kulturze i próbuje mniej więcej żyć zgodnie z tymi standardami, żeby nie odstawać, żeby nie być widzianym, o, że ten jest jakiś nieporządny, bo on nie postępuje tak jak my wszyscy. I zależnie od okresu czasu są to wyższe albo niższe standardy. Bywa czasami, że ludzie się potrafią wznieść na wyżyny szlachetności, na przykład Polacy podobno słyną z tego, że jakaś tragedia się stanie, to gremialnie pomagają, te nawałnice, co były, czy powodzie ileś lat temu, prawda? To potem z całej Polski wysyłają, mało tego, to przejeżdżają osobiście, urlopy swoje poświęcają, są tacy ludzie i chcą pomagać. To jak gdyby jednoczyć. To dobra cecha, prawda? Ale generalnie to są złośliwi wobec siebie, rywalizują, podkładają sobie nogi i kosztem drugiego wiele rzeczy chcieliby załatwić. Ale tragedia w jakiś sposób zmienia ich postępowanie. No to jest to przyjęte i kto, jakby ktoś widział kogoś, na przykład w Polsce, komu się jakaś krzywda spaliła, tak? Spalił mu się dom, zalało go i tak dalej. I sąsiad by mu, że tak powiem, nie wiem, niech bardzo chciał pomagać, tylko udawał, że nie widzi tego problemu. No to był przez innych ludzi był uważany, no to, że to taki nie za bardzo porządny człowiek, prawda? Bo po sąsiedzku takie coś się stało, a on tego problemu nie dostrzega. I tak samo jest tutaj w wymiarze tym naszym duchowym, o którym mówiliśmy. Gdy ktoś przychodzi do prawdy, z tego ciemnego pokoju świata, gdzie nie ma za dużo światła, tylko takie zarysy pewne, że on widzi te meble. Jak przychodzi do Słowa Bożego, do prawdy i tam się tutaj troszeczkę zapozna z tymi rzeczami, to jest to dla niego wielki postęp. Te zasady tego świata okazują się niższe wobec tych, które on poznaje z Biblii, bo Biblia pokazuje o wiele większe ideały szlachetności, no chociażby, żeby miłować bliźniego jak samego siebie. Prawda? Jaki to ideał? Nawet jak ktoś to doskonale nie czyni, to nawet jak zrobi jakąkolwiek próbę w tym kierunku, jak będzie się starał nieudolnie, to już będzie miał dużą, dużą korzyść, bo większość ludzi tego świata nie przyjmuje tej zasady jako obowiązującej dla swojego postępowania. Wobec tego, gdy ktoś z takiego ciemnego pokoju przychodzi do prawdy, to automatycznie odrzuca zasady tego świata, jakie one by nie były lepsze, gorsze, ponieważ poznał coś wyższego, coś szlachetniejszego i jest to w tym przypadku duży postęp i dobra zamiana. Bo przyjąć wyższe zasady, wyższe normy dla siebie jest na pewno zawsze korzystne. Ale gdy w trakcie poświęcenia manipuluje prawdą i sprawiedliwością dla różnych korzyści, innym słowy, nie postępuje zgodnie z tymi standardami, które sam sobie przyjął, które porządkowo mu się może nawet podobały, no bo inaczej by ich w ogóle nigdy nie zaadoptował do swojego życia, to stopniowo traci i prawdę, i ducha prawdy. gasi Ducha Świętego. Mamy taki tekst w Biblii. Ducha Świętego nie zagaszajcie. Jak się gasi Ducha Świętego? Wyznawcy Trójcy mieliby z tym problem, żeby go wyjaśnić. Jeżeli wyznają Trójcę, no jak to w takim razie Biblia nas zachęca, żebyśmy Ducha Świętego nie zagasili. Jak można trzecią osobę Trójcy, czyli fragment Boga, zagasić, prawda? Więc wyraźnie jest to boskie usposobienie w nas. Duch Święty jako boskie usposobienie w nas. W naszych myślach Jego myśli, w naszym sercu Jego uczucia, boskie uczucia i w naszej woli boska wola. Wiemy to, co Bóg chce, żebyśmy wiedzieli jako ludzie, a my to przyjmujemy. Uczucia mamy też tak odpowiednio rozwinięte w tym kierunku, zgodnie z tą wiedzą i chcemy tego samego, co chce Bóg. No to pełnia chrztu Duchem Świętym. Więc jeżeli ktoś przychodzi, tak porzuca, postępuje potem niezgodnie, to traci prawdę i ducha prawdy, tego ducha, co w myśle ma coraz mniej prawdy, no bo Bóg automatycznie zabiera prawdę od tych, którzy nie robią z niej użytku. Znowu bardzo dobra rzecz. Daje coś komuś i to jest dla niego pewnego rodzaju dobro z mojej strony. Na przykład masz samochód mój, jeździ nim na swoje potrzeby. No ale ja widzę, że o tym samochodem nie szanuję go wcale. Ledwo wyjechał, już tam osób się otarł, jedzie dużo szybciej niż potrzeba, zatrzymuje go policja. Raz nawet gdzieś mówiono, że coś ukradł i tym samochodem uciekał z miejsca ukradzieży, no to ja mówię, to chyba źle używa mój dar, mój samochód, prawda? Miałbym pełne prawo przyjść do takiego człowieka i mu ten samochód zabrać, uważając, że dałem ci, a ty robisz użytek nie taki, jak mi się podoba, to przecież ja ci tego ten samochód dałem. Tak samo Bóg daje prawdę i spodziewa się, że będziemy robili użytek, jaki Bóg by sobie życzył z tejże prawdy. A jak nie, to po co ci moja prawda? I tak i Bóg zawsze zabiera prawdę. Utrata prawdy wcześniej posiadanej jest zawsze dowodem grzechu wobec Boga. Bo jeżeli ktoś nie zna prawdy, bo nigdy nie spotkał, no to nie jest to żaden objaw grzechu szczególnego tego człowieka, no bo nie miał okazji się zetknąć z prawdą w swoim życiu. Z jakiegoś powodu, no, to prawdopodobnie nie jego wina. Natomiast jeżeli ktoś rozumiał prawdę, a potem zaczyna jej nie rozumieć, no to co się stało? Przecież powinien, znając prawdę, powinien w tej prawdzie wzrastać. Ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. Powinien dzisiaj wiedzieć więcej niż parę lat temu i więcej rozumieć tych rzeczy, a nie mniej. Więc jeżeli taka osoba staje się niewierna i zaczyna manipulować, to gasi tego Ducha Świętego. I wtedy sytuacja takiej osoby staje się bardzo, bardzo smutna. Dlaczego? Bo wcześniej, gdy poznawał prawdę, odrzucił już normy tego świata. Mówiliśmy wtedy, że to był dobry postęp, bo normy tego świata są niższe, boskie są wyższe. Jak poznał wyższe boskie, no to rzeczywiście te świeckie przestały go obowiązywać. Po prostu się nimi nie kierował, bo kierował się jeszcze czymś szlachetniejszym, co się częściowo pewnie pokrywało z tymi standardami dobrymi tego świata, a częściowo nie. A teraz, kiedy taka osoba staje się niewierna i traci, to traci także ducha, tak? Prawdę i ducha prawdy. I teraz zobaczmy, jakie są straty takiej osoby. Już nie czuje się zobowiązany tymi normami tego świata, które wcześniej wyznaczały jego postępowanie, bo gdy poznał prawdę, to przestał na nie zwracać uwagi, bo przyjął coś wyższego. Teraz to wyższego przestaje na niego działać, bo on manipuluje prawdą i sprawiedliwością, czyli to u niego zanika i on zostaje bez niczego. Ani nie postępuje zgodnie z wytycznymi boskimi już, ani nie postępuje nawet zgodnie z wytycznymi tego świata, bo on też już nie czuje się nimi związany, bo on już jakiś czas temu z tych rzeczy zrezygnował i w wyniku tego nie pozostaje mu nic. Zaczyna działać niezgodnie nie tylko z włoskimi zasadami, bo one już dla niego też nie mają powabu, on już ich nie czuje, ale także gwałci nawet te reguły, którymi jeszcze kieruje się świat i którymi kierował się on, zanim poznał prawdę. I w najlepszym wypadku pozostaje mu mówienie, że zna Boga. Zauważyliśmy u Tytusa, tam w tym wersecie 16, to jest na się ciekawe stwierdzenie, jeszcze do niego powrócę. Tak, Tytus 1,16. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynki, które robią, tego nie potwierdzają. No bo wiadomo, przyznawać się do Boga, utrzymywać, że się zna Boga, że się jest Bożym człowiekiem, łatwo. Ja też mogę bardzo łatwo mówić i gdybym to Batesło opowiadał o tym, jak bardzo Boga znam i miłuję, i jak czytam, jak Biblię, i wie, które prawdy, jak to się rozkoszuje, jak to jest bliskie memu sercu, miło posłuchać. Prawda? Ale jeżeli później moje uczynki by wskazywały, że tak nie jest, no to znaczy, że byłyby to tylko puste słowa. No takie mówienie pod publikę. Tak jak mówią politycy, prawda, którzy często w kampanii obiecują różne rzeczy, a nie myślą realizować, byle wygrać wybory. Jakiś polityk później się z tego, że tak powiem, chce wywiązać, to dobrze o nim świadczy. Znaczy, że chociaż wierzył w to, co mówił. Czasami się tacy zdarzają, ale większość mówi, co chwila nakazuje w danym momencie, żeby odnieść pewną korzyść, na przykład wygrać wybory. Więc takim osobom pozostaje mówienie, że znają Boga. Mówienie, że miłują swoich nieprzyjaciół, bo wiedzą, że Biblia tak mówi, żeby miłować nieprzyjaciół, wiedzą, mówi, że miłuje nieprzyjaciół, ale tak naprawdę to wcale ich nie miłuje, bo swoimi uczynkami wobec tych ewentualnych nieprzyjaciół postępuje zupełnie inaczej niż pobudzany miłością. Takie osoby same są samolubnymi i przypisują samolubstwo każdemu innemu. Zauważmy ten początek wersetu 15. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nie ma nic czystego. Dla czystego wszystko jest czyste, a dla pokalanych nie ma nic czystego, dlatego że ich umysł i sumienie są skalane. Czyli taka osoba, która sama już jest tak zepsuta, sama się zepsuła. To jest właśnie tak, jak mówiłem. Nikt nas nie odłączy od zbawienia, od Boga, jeśli sami tego nie zrobimy. Tylko wszystko jest w naszych indywidualnych rękach. Nie ma czegoś takiego, że ktoś komuś może zaszkodzić innym. Bóg na to nie pozwoli. Bóg daje w tym życiu albo w przyszłym życiu, daje każdemu da i daje każdemu prawdę zupełności, tak żeby on wiedział, co robi i mógł świadomie sam się wykluczyć ze zbawienia, jeżeli takie będzie jego decyzja. Wobec tego ci, którzy są nieczystymi, nie widzą niczego czystego wokół siebie. Sami są samolubni, wobec tego przypisują samolubstwo każdego innemu, bo myślą, że każdy jest taki sam jak oni. Sami są nieczyści, wobec tego wszystko wokół nich też jest nieczyste i wszyscy są też nieczyści. No bo jak może być inaczej? On inaczej już nie potrafi patrzeć. Serce takich osób szybko napełnia się zazdrością i złymi myślami, no bo jest nieczysty. Są nieszczerzy i obłudni, szukają tylko swoich korzyści i tak samo patrzą na każdego innego, że każdy inny też tylko szuka jakichś korzyści, tych samych, które on by miał. Więc tak jak to w firmach często rywalizują o te stanowiska, prawda, między sobą, żeby kosztem drugiego zająć wyższą posadę. Taka osoba jest pełna mściwości, brak ducha przebaczenia, kocha tylko tych, którzy mu schlebiają, natomiast jakakolwiek uwaga zwrócona mu na jego niewłaściwe postępowanie prowadzi do jego gniewu. Niekoniecznie wyrażanego zaraz głosem, ale popamięta i w odpowiednim czasie się zemści. Trudno takiej osobie, innymi słowy, takiej osobie trudno przyjąć do wiadomości, że ktoś może zrobić coś niesamolubnie. Tylko dlatego, że miłuje dobro. Z poświęcenia dla sprawy, którą miłuje. Uważa, że każdy, kto coś robi, to ma w tym jakiś osobisty interes. O coś mu chodzi, chce coś zyskać. Bo dla sprawy, samej sprawy, to on nie może tego pojąć, że coś dla sprawy można robić dla jakiejś idei, w którą ktoś wierzy. Ale myślę, że w tym przypadku możemy zrobić już przerwę, bo już jest 20 po 11, wobec tego to zrobimy przerwę. Jeszcze parę myśli dokończymy i rozpoczniemy kolejny element, czwarty, zabójcy i mordercy, którzy są jako czwarta cecha niewpuszczone do Królestwa Bożego. Tak, w tym momencie się zatrzymujemy. Dziękuję Bratelstwu za uwagę i będziemy po przerwie kontynuować jeszcze parę słów na temat skalanych i potem do czwartej cechy przejdziemy. Dziękuję na razie wszystkim za uwagę i niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich.